pewnym paradoksem naszych czasów jest to, że chociaż one są bardzo szybkie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko dzieje się szybko, to jednocześnie nasze życie w większości składa się z czekania tak naprawdę. Czekamy na przystankach, na dworcach, na lotniskach, siedzimy w poczekalniach lekarskich i nie tylko. Czekamy na wypłatę, czekamy na miłość, czekamy na jakąś zmianę w życiu, czekamy na odpowiedź taką czy inną. Czekamy na kogoś, kto się spóźnia z tym czy z tamtym. Kiedyś ludzie byli cierpliwsi, może dlatego, że życie toczyło się wolniej i przez to łatwiej było im czekać. I nawet czekali dłużej i to nie sprawiało im problemu. Chociaż z drugiej strony żyli krócej. Natomiast my zasadniczo dzisiaj nie umiemy czekać. I myślę, że jest to ta rzecz, która przynosi nam wiele trudności. Ci, którzy umieją czekać, w dzisiejszych czasach są naprawdę szczęściarzami, bo są spokojniejsi, przez to są zdrowsi, dlatego że niecierpliwość nas niszczy. I dlatego Bóg dał nam wieczność, żebyśmy już mogli spokojnie, bez tego pośpiechu, nigdzie się nie spiesząc, mogli korzystać, cieszyć się z tego wszystkiego, co nas tam będzie czekało, żebyśmy już nie musieli, żebyśmy już nic nie musieli i na nic nie musieli czekać, nigdzie się nie musieli spieszyć, dlatego że w wieczności nic nam nie ucieka. Tutaj też często tak naprawdę nam nie ucieknie, ale trudno nam się z tym pogodzić. Więc cudowna sprawa, że w wieczności wszystko jest teraz i nic nie jest tym za czym musimy biec. Ale zobaczmy, czego na temat czekania możemy się nauczyć z Biblii. Natomiast niekoniecznie o tym, o czym może nam się wydawać. Więc jeszcze raz początek tego tekstu, na którym chcę się dziś skupić. On jest dużo dłuższy, bo ta historia ma też swoją dalszą część, ale już nie chciałem, żebyśmy czytali dzisiaj 22 wersety. Więc historia zaczyna się od tego, gdy Jezus znowu przeprawił się w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludzi do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych z synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim. Tak się zaczyna ta historia. Tylko teraz właściwie o czym ona jest? Bo zawsze to pytanie powinniśmy sobie zadawać, o czym jest ta historia, którą czytamy w Biblii. Najprościej jest odpowiedzieć, ona jest o uzdrowieniu. I to prawda, rzeczywiście tam się pojawi uzdrowienie. Myślę, że tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy. To nie jest żaden spoiler, bo chyba czytamy Biblię, więc wiemy, jak się te historie kończą. Natomiast to jest prawdziwa odpowiedź, że to jest historia o uzdrowieniu, ale nie jest to jedyna odpowiedź. I dzisiaj chcę się skupić na tej drugiej odpowiedzi. Jakie jest tło historii? Bardzo proste. Możemy powiedzieć, typowy dzień z życia Jezusa. Uzdrowić potrzebujących. Ciągle mu się to przydarzało, prawda? Ciągle gdzieś Jezus szedł, był i ktoś przychodził i potrzebował, i Jezus uzdrawiał. Natomiast jak to się działo, że Jezus uzdrawiał ludzi? Czy zastanawialiście się nad tym? Czy ich szukał, czy oni Jego szukali? Nie było to trudne w tamtych czasach oczywiście znajdować ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia. Natomiast nie, to oni albo ktoś w ich imieniu szukał Jezusa. I taka jest rzeczywistość tych różnych ewangelicznych historii, że to ktoś przychodził do Jezusa najczęściej, prawie zawsze. Czasem były to sytuacje spontaniczne, kiedy niejako wpadali na siebie. Jezus jednak nie wybierał się na uzdrawianie. Nigdy nie było tak, że Jezus pomyślał sobie: dzisiaj środa, to mam dzień uzdrawiania. Idę na ulicę i będę uzdrawiał do wieczora, do zachodu słońca. A później w piątek zajmę się czymś innym. Więc tak się to nie działo. To w ten sposób nie działało. To, co przeczytaliśmy dotąd, ten fragment z Ewangelii Marka, to jest jedynie wstęp do naszej historii. Oto do Jezusa przychodzi znaczący człowiek i znamy go z imienia, co nie zawsze jest oczywiste. Znamy go z imienia, to jest Jair, jeden z przełożonych z synagogi. Swoją drogą takie imię nosił w przeszłości jeden z sędziów Izraela, więc on pewnie na jego cześć to imię nosił. W przyszłości takie imię będzie nosił sławny brazylijski piłkarz Jair da Costa, sławny w latach 60., więc już mało kto go pamięta. Też później prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, też miał to imię. Natomiast co robi nasz Jair, bo tak go czytamy z Polska? A ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie. Tak się zaczyna ta historia. Jego córka umierała, więc sytuacja jest niezwykle dramatyczna. I to nie jest czas na konwenanse, na zastanawianie się, co wypada, co nie wypada, jak się zachować w tej sytuacji. Zwyczajnie Jair przypada do nóg Jezusa. Natomiast jak to jest, że my, kiedy znajdujemy się w sytuacjach często równie dramatycznych albo podobnie dramatycznych, jednak nie idziemy w jego ślady? Jak to się dzieje, że mając ogromną potrzebę i wiedząc, że Bóg jest tym, który jako jedyny może nasze problemy rozwiązać, nie robimy tego, co zrobił Jair? To trudne pytanie oczywiście i na razie je zostawię. Jair błaga Jezusa: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Nie wiemy, co Jezus odpowiedział, a szkoda, bo to bardzo ciekawa rzecz dowiedzieć się o tym. Czytamy jedynie, co raczej nam umyka, i poszedł z nim. Czyli Jezus poszedł z Jairem. Z jednej strony to oczywiste, bo zakładamy, że Jair usłyszał pozytywną odpowiedź, a przecież nie wiemy, jaką odpowiedź usłyszał, prawda? Niezależnie od tego, te słowa brzmią bardzo symbolicznie, że Jair poszedł z Jezusem. Pójść z Jezusem to jest zawsze najlepszy wybór, to jest zawsze najlepsza rzecz, którą możemy zrobić w swoim życiu. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy i w jakiej potrzebie jesteśmy. Kiedy pójdziesz z Jezusem, nigdy nie możesz się mylić i nigdy nie będzie to zły wybór. Nigdy to nie będzie zła droga, którą wybierzesz w danym momencie. Nie możesz zrobić błędu, że źle wybrałeś. Idziesz z Jezusem, więc to jest dobre. To jest dobry początek i ten dobry początek, dopóki idziesz z Jezusem, doprowadzi cię do dobrego finału. To jest pewne. Ale to jest ciągle dopiero początek naszej historii. Czytamy dalej. I szedł za nim wielki tłum i napierali na niego, a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Teraz pojawia się druga osoba i druga historia, dlatego że tak naprawdę to dzisiejsze wydarzenie, któremu się przyglądamy, składa się z dwóch historii. I tym razem jest to anonimowa kobieta. Nic nie wiemy o niej i o jej życiu poza historią choroby. W zasadzie historia choroby to jest to wszystko, co ją opisuje, to ją definiuje. Ta choroba, która była jej udziałem, to określiło, kim jest. I teraz takie pytanie przenoszące nas w dzisiejszy czas, w dzisiejszy dzień. Co definiuje ciebie? Co określa, kim ty jesteś? Tę kobietę określało to, że od wielu lat była chora. Co określa to, kim jesteś? Od czego to zależy? Od czegoś dobrego czy od czegoś złego? Kim jestem? Kobieta chorowała od 12 lat. Długie 12 lat definiowało jej życie. Nie dość na tym. Nie tylko, że była u wielu lekarzy i żaden jej nie pomógł, to jeszcze, jak czytamy, dużo ucierpiała od wielu lekarzy, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. I nie chcę tu teraz wychodzić z jakąś antylekarską teorią i na tym się skupić. Natomiast samo leczenie musiało być dla niej bardzo uciążliwe i chciałbym, żebyśmy sobie to uświadomili. Nic dziwnego, bo Talmud wymienia co najmniej 11 sposobów leczenia tej choroby, czy w jej przypadku byłby to jeden sposób na każdy rok tego czasu, który przebyła. W tym tak dziwne sposoby, jak noszenie przy sobie popiołu ze strusiego jaja, i to latem w lnianej szatce, a zimą w bawełnianej, i to musiało mieć znaczenie dla chorego, żeby nie pomylił, bo wtedy nic to nie da. I to sprawiło, że korzystając z tych wszystkich metod, które lekarze na niej praktykowali, straciła na leczenie wszystkie posiadane pieniądze. Bardzo możliwe, że była wdową, skoro mowa jest o tym, że wydała wszystko, co miała, więc to ona zarządzała swoim majątkiem, bo nie miała kogoś, kto by to robił. Natomiast jeśli rzeczywiście była wdową, to jej sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Nie mogąc pracować, nie mając żadnego majątku i nie mając przed sobą żadnej nadziei na rozwiązanie tej sytuacji, bo po 12 latach, kiedy nic się nie zmienia, a już nie ma pieniędzy na lekarzy i dalsze leczenie, co można zrobić? W zasadzie czekać na to, co się wydarzy. Ale to jeszcze nie był koniec jej udręki, bo według prawa, według żydowskiego prawa, musiała być traktowana jak nieczysta z powodu krwawień. Tak więc miała bardzo poważne utrudnienia w swoim funkcjonowaniu w społeczeństwie i stąd jest ten dziwny zapis, że ona się nie chce przyznać do tego, że się dotknęła Jezusa, bo właściwie nie powinno jej tam w ogóle być. Ona tak naprawdę nie miała prawa przychodzić do synagogi Jaira, żeby wielbić Boga i w ogóle kontaktować się z ludźmi. Powinna być od nich odseperowana. I każdy krwawy upław z jej ciała powodował 7-dniową kwarantannę i każdy, kto jej wówczas by dotknął, sam stawał się nieczysty. Dlatego to jej zachowanie jest tak dziwne, które może być dla nas niezrozumiałe, że podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego. Ukradkiem, żeby się nikt nie zorientował, żeby nikt nie zwrócił na nią uwagi, żeby nikt w ogóle jej tam nie dostrzegł. Nie mogła tak po prostu stanąć przed Jezusem i powiedzieć: Panie Jezu, proszę, żebyś mnie uzdrowił, bo mam chorobę taką i taką. Wtedy Żydzi powiedzieliby: co tu robisz, nie masz prawa tu być. Jednak to, co zrobiła ta kobieta, nie jest niczym wyjątkowym, bo czytamy w tej samej Ewangelii Marka, w 6 rozdziale, a gdziekolwiek przyszedł do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, aby mogli dotknąć choćby kraju szaty jego, a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. I teraz zobaczmy, mamy dwie różne historie. Mamy Jaira, który przyszedł do Jezusa prosząc dramatycznie o ratunek dla swojej córki, i mamy historię tej kobiety, która przychodzi do Jezusa ze swoją potrzebą. Pomyślmy sobie, jak się czuje Jair w tej sytuacji. Idą i Jair ma nadzieję, że ta tragedia, która wisi nad nim, zostanie przez Jezusa rozwiązana. I nagle jakaś kobieta się pojawia, zatrzymuje ich i robi się zamieszanie. Czas upływa, a każda minuta jest na wagę życia jego córki. I czego ta kobieta chce tutaj i czemu ona mi tu przeszkadza w ogóle? Pomyślcie sobie, jak się czuł w tej sytuacji Jair. Natomiast pomimo tego, że są to dwie historie dwóch różnych ludzi, dosyć różne historie, bo w jednej chodzi o umieranie, a w drugiej chodzi o po prostu uciążliwą chorobę, jest coś, co łączy te historie. Natomiast o tym powiemy za chwilę, trochę później. Na razie skupmy się jeszcze na czymś, co łączy te historie, chociaż ich bohaterami są Jair z jednej strony, czyli zamożny, szanowany członek miejscowej społeczności, z drugiej strony kompletnie anonimowa kobieta, nawet nie znamy jej imienia. Bez środków do życia, w strukturze społecznej oni znajdują się na dwóch przeciwległych biegunach. To oboje są w potrzebie, którą tylko Jezus jest w stanie zaspokoić. I to ich łączy zdecydowanie. I tutaj te różnice społeczne, te wszelkie inne różnice jakby nie mają znaczenia, bo liczy się tylko to, że Jezus jest rozwiązaniem tego problemu, jednego i drugiego. I teraz pytanie, komu było trudniej podejść do Jezusa w tej sytuacji? Jak myślicie? A z drugiej strony, czy to ważne? Lubimy zadawać takie pytania, które niekoniecznie mają pierwszorzędne znaczenie. Rzecz w tym, że jeśli mamy problem, naprawdę duży, poważny problem, to nie możemy na to patrzeć w kategoriach łatwiej, trudniej. Komu łatwiej, komu trudniej. Po prostu mamy problem. i mamy problem i mamy kogoś, kto jest w stanie ten problem rozwiązać. To jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo podchodzisz i twój problem zostaje rozwiązany, albo zostajesz z problemem, bo zabrakło ci odwagi, żeby podejść. I tutaj nie będziemy rozsądzać, czy Jairowi było trudniej paść na twarz przed Jezusem, chociaż był postacią rozpoznawalną i członkiem, takim szanowanym członkiem społeczności, czy tej kobiecie kompletnie anonimowej, której pewnie nikt nie znał, a jednocześnie jej problem powodował, że nie miała prawa tam się w ogóle znaleźć. Nie w tym rzecz, komu było trudniej. Jair nie wstydzi się publicznie błagać Jezusa, błagać Go. Nie po prostu podejść i przedstawić Mu swoją petycję, tylko błagać Go. Jezusa błagać, człowieka wprawdzie podziwianego, ale jednak dla kogoś takiego jak przewodniczący synagogi, wiecie, to nie jest dobrze dać się sfotografować, gdy leży u Jego stóp, patrząc w kategoriach współczesnych. Ktoś później takie zdjęcie, przenosimy to we współczesność, publikuje w internecie i leży Jair na ziemi i jakieś stopy są tylko widoczne. Jak to wygląda w ogóle? Jak to wygląda dla jego public relations? Więc nie było to łatwe. Natomiast ta kobieta nie wstydzi się, mimo że te konsekwencje dla niej też mogły być nieobliczalne. Jak ludzie mogliby się zachować, gdyby ktoś ją zidentyfikował tam i stwierdził, że ona naruszyła prawo. Wróćmy do pytania, które postawiłem na początku. O czym jest ta historia? Bo niby to jest oczywiste, ale bardzo często tak jest, że czytamy oczywistą dla nas z pozoru historię w Ewangeliach albo gdzieś w Dziejach Apostolskich, powiedzmy, czy w Starym Testamencie nawet. A okazuje się, że przesłanie tej historii jest zupełnie inne, niż by nam się wydawało. Więc zwykle odpowiedź na to pytanie brzmi, że to jest historia o wierze. O wierze Jaira, o wierze kobiety, bo oni przyszli do Jezusa wierząc, że jest w stanie im pomóc. I to jest ta prosta odpowiedź, nie wymagająca namysłu, bardzo poprawna oczywiście i nie ma w tej odpowiedzi nic złego, ale jakby jest tam coś jeszcze. I też dobrze jest, kiedy szukamy dalej, drążymy. Nie zadowalamy się tym, że znajdziemy tę oczywistą odpowiedź i idziemy dalej. To tak przy okazji, kiedy czytamy Biblię, właśnie dobrze jest wgłębiać się w ten tekst, żeby szukać tam, co jeszcze Duch Święty chce nam powiedzieć, czego chce nas nauczyć przez tą historię, żeby tak się nie prześlizgiwać. Natomiast ja bym powiedział, odpowiadając na to pytanie, o czym jest ta historia, że powiedziałbym, że jest to historia o ludziach w potrzebie, którzy nie stawiają sobie granic. Tego, co granic, czego, co są w stanie zrobić i czego już nie zrobią, żeby ten problem mógł zostać rozwiązany. Nie stawiają sobie granic ani wobec innych, ani wobec siebie, ani wobec Boga. I to jest bardzo ważne, żeby takich granic sobie nie stawiać. Co to znaczy? O części tych kwestii już powiedzieliśmy. Wobec innych tą granicą jest narażenie się na niemiłe komentarze, może na coś więcej, czyli co ludzie powiedzą, co z tym zrobią, jak będę wyglądał w ich oczach. Wobec siebie tą granicą jest poczucie własnej dumy, niechęć przed krytyką, przed poniżeniem, przed ośmieszeniem, jak ja będę wyglądał sam dla siebie, jak będę się czuł z tym, taki właśnie poniżony, leżący w tym prochu ziemi przed Jezusem. A wobec Boga? Gdzie jest ta granica wobec Boga? I tutaj zatrzymamy się nieco dłużej. I zobaczmy, że czytamy, że tam był zgromadzony tłum, czyli było wielu ludzi w tej sytuacji, natomiast cud zdarzył się tylko tym dwóm osobom, które przyszły poprosić Jezusa. Nie było tak, że Jezus powiedział, a to teraz uzdrawiam was wszystkich, z czymkolwiek tu przyszliście, bo mam taki dzień, że chcę to zrobić. I wszyscy zostaną hurtem uzdrowieni z czegokolwiek. To się zdarzyło tylko tym dwóm osobom. Dlaczego? Ponieważ tylko oni pragnęli tego cudu. Tylko oni wyrazili swoje pragnienie przed Jezusem wprost. Wyrazili to werbalnie. Wyrazili to słowami. Pragnęli ponad wszystko. I nic nie było w stanie ich zatrzymać w związku z tym. Nie chcę w nikim wzbudzać poczucia winy czy poczucia przegranej, aby teraz myślał, ile cudów go minęło w życiu, bo to nie w tym rzecz, czy jakichś tam nadzwyczajnych przejawów Bożego działania. Nie o to tutaj chodzi. Natomiast w takim razie o co chodzi? O to, żeby pamiętać, że Bóg działa w sposób nadzwyczajny. Żebyśmy nie zapominali tej prawdy, która trudno nam przychodzi w dzisiejszych super zracjonalizowanych czasach, czasach panującego kultu rozumu i nauki, że Bóg działa w sposób nadzwyczajny. Zawsze taki był i zawsze taki będzie. Działa w sposób absolutnie nadzwyczajny. Żeby pamiętać, że nasze życie nie jest ograniczone do tego, co jest możliwe w kategoriach naszych możliwości, ludzkich możliwości. Ale obejmuje też to nasze życie, to, co jest niemożliwe dla nas. Wiemy, że co jest dla nas niemożliwe, dla Boga jest możliwe, ale też wiem, że wchodzę na cienki lód, kiedy zaczynam o tym mówić. Natomiast właśnie na tym to polega. Jeśli boimy się cienkiego lodu, boimy się ryzyka, zostańmy w tłumie. To nic nie kosztuje. Nic tam nie da, ale nic nie ryzykujemy. Znaczy nie ryzykujemy żadnej ujmy na honorze, żadnego rozczarowania, niczego więcej. Wówczas cieszmy się tym, co dzieje się w życiu tych innych, tych, którzy wiedzą i wierzą i chodzą po lodzie. Żeby być dobrze zrozumianym. Ja teraz nie wzywam do rzeczy niebezpiecznych, nie wzywam do rzeczy, które wymagają od nas rozstania się ze zdrowym rozsądkiem. Zachęcam tylko, żeby się nie bać sytuacji, gdy nie ma wyjścia, żeby wierzyć, że ono nadal jest. Żeby nie przestać wierzyć, że wyjście nadal jest, chociaż wszystkie możliwości nam się skończyły. Przez 12 lat jej możliwości się skończyły. Lekarze powiedzieli, już nie wiemy, co dalej zrobić. No, pewnie tak nie powiedzieli, ale po prostu jej się skończyły pieniądze. Więc tak czy owak doszła do ściany. Więc ja zachęcam do tego, żeby nie przestawać wierzyć, że wyjście jest, nawet kiedy nam się wydaje, że go nie ma. I o to wyjście, żeby nie przestawać wołać do Boga. W jakiejkolwiek sytuacji się znaleźliśmy. Z wiarą, że Bóg przyjdzie z pomocą. Ja wiem, że mówię o rzeczach oczywistych, dosyć banalnych w takiej sytuacji, bo co innego z zakazalnicy można powiedzieć, niż o Bogu, który przychodzi z pomocą. Ale jeśli się nauczymy tego właśnie odbioru, że z zakazalnicy takie rzeczy wypada powiedzieć, a nam wypada takie rzeczy puścić mimo uszu, to nic się nie zmieni w naszym życiu. Natomiast ja mówię coś nie dlatego, że wypada, ale dlatego, że tak jest. Dlatego, że wierzę, że taka jest biblijna Boża prawda na temat naszego życia, na temat Boga. Natomiast nasza historia jeszcze się nie zakończyła. Jeszcze mamy akt trzeci i to jest ten fragment, który nie był czytany, jeszcze kawałek. No bo w końcu co się dzieje z Jairem? Mamy Jaira, który przyszedł do Jezusa z potrzebą. Mamy kobietę, która przyszła z potrzebą i jej potrzeba została zaspokojona, ona została uzdrowiona. Ale co z Jairem, który tam stoi, przestępuje z nogi na nogę i myśli, co się dzieje teraz z moją córeczką? A gdy jeszcze mówił Jezus, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Sytuacja jest ekstremalnie trudna. I Jair myśli sobie, no właśnie stało się to, czego się obawiałem. Kobieta weszła między nas, między mnie i Jezusa i wszystko zmarnowane. Cała nadzieja się skończyła. Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba, i przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzeli zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących, a wszedłszy rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie, dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię, i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i przykazał mu silnie, aby się nikt o tym nie dowiedział i powiedział, aby jej dano jeść. I teraz właśnie doszliśmy do momentu, kiedy nastąpił poważny kryzys w życiu Jaira, bo kobieta odniosła sukces natychmiast, poprosiła i została uzdrowiona. Natomiast Jair właśnie się dowiedział, że jego cała nadzieja runęła. Jej historia zakończyła się happy endem, a Jair słyszy, twoja córeczka nie żyje. Nie truć już nauczyciela, wszystko jest skończone. Domownicy mówią, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Zobaczmy, jaka pobożna postawa z ich strony, prawda? Po co trudzić nauczyciela, skoro już po wszystkim, no już nie ma nic do roboty. Sprawa się zakończyła, niestety. Nie udało się, nie trućmy już nauczyciela. Niech idzie swoją drogą, niech zajmuje się innymi sprawami, w których jeszcze da się coś zrobić, może. Nie chcę ich krytykować, ludzie czasem plotą głupoty w takich sytuacjach, bo zwyczajnie nie wiedzą, co powiedzieć. I to jest taki zapełniacz, żeby nie pozostała ciężka cisza. Mówią to często w dobrej wierze po prostu, żeby jakoś coś powiedzieć, że może tak rzeczywiście należy. Dlatego myślę sobie, w takich sytuacjach lepiej poczekać, co powie nauczyciel. Niech ta cisza trochę wybrzmi, nie bójmy się jej, ale co powie nauczyciel, co on myśli na ten temat. Nie co mówią ludzie, Bóg ma ostatnie słowo. Poczekajmy, co powie Bóg. Ale tu musimy też szukać tego Bożego Słowa, szukać tej Bożej odpowiedzi. I tutaj Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. No, łatwo powiedzieć, ktoś by odrzekł na to. Jair myślał, że najgorsze, co może się zdarzyć, to paść na kolana przed Jezusem publicznie i błagać Go przy całym tym tłumie. A tu się okazuje, że nie, to wcale nie było najgorsze. Najgorsze dopiero się zacznie. Najgorsze dopiero przyjdzie. I teraz jest dużo trudniej, kiedy Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Ale jak? Ale jak się nie bać, tylko wierzyć, kiedy córka nie żyje? Kiedy to dziecko już nie żyje? Czego tak naprawdę Jezus oczekuje od Jaira? Tego, żeby on jeszcze trochę wytrzymał. Żeby jeszcze trochę wytrzymał. Jeszcze trochę dłużej. Ralph Waldo Emerson, amerykański taki pisarz, felietonista, powiedział, bohater nie jest odważniejszy od zwykłego człowieka, ale jest odważniejszy o 5 minut dłużej. Czasem te 5 minut dłużej decydują o wszystkim, że człowiek nie zrezygnował, nie wycofał się, nie poddał się, wytrzymał. W naszym życiu często chodzi właśnie o te 5 minut dłużej. Oczywiście przysłowiowe 5 minut, bo nie chodzi o ten czas na naszym zegarku. To jest oczywiście metafora wytrwałości. Chodzi o to, żebyśmy byli wytrwali w naszej wierze. Natomiast nie chodzi o jednostkę czasu, absolutnie nie myślmy o tym w ten sposób. Jezus mówi Jairowi, wytrzymaj jeszcze trochę, zanim zaczniesz wszystko przekreślać. Dlaczego mówi nie bój się? Dlatego, że strach to jest myślenie o rezygnacji. Strach to jest rozpoczęcie żałoby zawczasu. Strach to w końcu przekreślenie przekreślenie nadziei na to, w co wierzyliśmy dotąd, że jest prawdziwe. Strach, że będzie nie tak, jak mamy nadzieję, ale będzie tak, jak nie chcielibyśmy, żeby było i to się nam właśnie zdarzy. Strach, że to najgorsze przyjdzie. Że to, w co wierzyliśmy dotąd, jednak się nie ziści. Prawdziwie wbrew strachowi trzeba wierzyć, że nie wszystko jeszcze stracone. Tego oczekuje Jezus od Jaira. Człowiek, który wierzy, walczy. Człowiek, który przestał wierzyć, przestaje walczyć. A kiedy przestał walczyć, to już umarł. Chociaż śmierć jeszcze nie nadeszła, to on już w rzeczywistości jest nieżywy. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wielce zawodzących. I mi trudno się dziwić, że tak reagują. Po pierwsze, że oni, im nikt nie kazał wierzyć i oni tak naprawdę odbierają wszystko tak, jak jest. Z drugiej strony te płaczki są tam zawodowo, więc robią to, co należy do ich pracy, można powiedzieć. Natomiast Jair wciąż musi toczyć walkę ze swoim lękiem, ze swoją niewiarą, ze swoją stratą. Jezus go postawił w bardzo trudnej sytuacji. Ale no nie po to, żeby mu uprzykrzyć życie, ale po to, żeby go uratować. A on rzekł im, Jezus, czemu czynicie zgiełk i płaczecie, dziecię nie umarło, ale śpi? I wyśmiali go. A on usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca, matkę, dziecięcia, tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I temu dziecku powiedział, dziewczynko, mówię ci, wstań. To jak czytamy, to jest takie bardzo oczywiste i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Ewangeliach tak to wygląda, więc to nie robi na nas specjalnego wrażenia, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak Jezus uzdrawia, to po prostu uzdrowi, bez względu na to, jak trudna to jest sytuacja. Natomiast ta historia oczywiście zasługuje na obszerniejsze potraktowanie, ale ja nie chcę już przedłużać. Powiem tylko tyle. Jezus usunął, jakby metaforycznie usunął tam tych wszystkich, usunął ich, którzy metaforycznie należeli do świata umarłych. Dla nich wszystko już się dokonało. Oni już są po drugiej stronie. Oni już opłakują dziewczynkę, bo dla nich już wszystko zamknięte. Zostawił tych, którzy wierzą, że to jeszcze nie jest zamknięta historia. Ona jeszcze nie jest dokonana. Tak więc ci ze świata umarłych nie mogli uczestniczyć w cudzie ze świata żywych. Dlatego, że taką podjęli decyzję co do swojego odbioru rzeczywistości. I tak jest też z nami często. Jeżeli przypisujemy siebie do świata umarłych, nie możemy uczestniczyć w cudach ze świata żywych. Może dlatego te cuda nam się tak rzadko przydarzają, o ile w ogóle. Jezus zabrał ze sobą tylko Jaira i jego żonę, oprócz tych swoich uczniów najbliższych, dlatego że oni tę walkę musieli toczyć dalej. Jair widzi swoją martwą dziewczynkę. I naturalne jest dla niego, żeby rozpocząć lament, żeby zacząć przeżywać stratę. Ale musi być odważny jeszcze tych 5 minut, tych długich, przysłowiowych 5 minut. I Jezus nie robi niczego spektakularnego. Tu się nic nie dzieje w zasadzie. On po prostu wziął dziewczynkę za rękę i powiedział jej, dziewczynko, wstań. Tak jakby mówił do dziecka, które położyło się na drzemkę krótko. I trzeba je obudzić. Więc powiedział słowo i słowo ciałem się stało. Ciało zostało ożywione. Dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. Pamiętacie? A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała. Nie wiem, kto z was zwrócił na to uwagę, że ta liczba 12 lat się tutaj powtarza w obu historiach. Ta historia tak naprawdę rozpoczęła się 12 lat wcześniej. Jair cieszył się z narodzenia córki, a kobieta zaczęła chorować. W jednym domu zaczęła się radość, w drugim zaczął się dramat. Jair przez 12 lat cieszył się, obserwując, jak jego dziewczynka dorasta. Kobieta przez długich 12 lat cierpiała i traciła rok po roku wszystko. I nagle tego dnia oboje spotkali się w tym samym miejscu, spotkali się w swoim cierpieniu, bo córka Jaira zaczęła umierać. Nie wiemy, jak długo chorowała, ale zaczęła umierać. Natomiast kobieta, która przez 12 lat czekała na zmianę swojego położenia, jak powiedzieliśmy, już doszła do kresu możliwości i szukania nowych rozwiązań. Jair 12 lat czekał, aż jego córka stanie się kobietą, bo w Izraelu działo się to po skończeniu 12 roku życia. I miał się nie doczekać, bo dziewczynka umierała. Kobieta już traciła nadzieję i Jair też tracił nadzieję. I tego dnia spotkali się, zbliżając się do siebie z dwóch zupełnie różnych kierunków i z dwóch zupełnie różnych powodów i to pod każdym względem. I gdyby nie Jezus, byliby po prostu bliscy sobie w bólu, w rozpaczy i w utracie nadziei. I to wszystko. Dzięki Jezusowi stali się bliscy sobie w zakończeniu bólu i w zakończeniu rozpaczy i w odzyskaniu nadziei. To Jezus zrobił w ich życiu. Ale oboje musieli zaryzykować i kiedy już wydawało się, że nie warto wierzyć, bo skończyły się pieniądze na lekarzy z jednej strony i z drugiej strony przyszła realnie śmierć do domu Jaira, Jezus ten płomień wzniecił na nowo. U Jaira, bo poszedł z nim, Jair poszedł z nim, poszedł z Jezusem, czyli zaufał mu, a u kobiety, bo ta przyszła do niego. Oboje liczyli na to, że może zdarzyć się coś, co przekracza nasze zrozumienie i nie przestali tak myśleć. W tej historii jest jeszcze Jezus, trzeci bohater tej podwójnej historii, który zostaje trochę w cieniu, chociaż wszystko dzieje się dzięki niemu, ale bardziej się skupiamy na ludziach. Powiedzielibyśmy, od nie ma tutaj nic do roboty, bo cuda to jest dla niego chleb powszedni, tak po prostu. Tak, ale jego mogło tam wcale nie być, rzeczywiście. Nie w sensie, że w tym miejscu i w tej godzinie, ale w ogóle na ziemi mogłoby go nie być. W ogóle mógł nie przyjść na ziemię jako Syn Boży. Ten, który przychodzi niosąc życie w miejsce śmierci. Bóg mógłby się zachowywać tak, jak wyobrażają to sobie deiści, z całkowitą obojętnością na to, co się dzieje na ziemi. Uruchomił ten świat i niech ten świat sobie radzi teraz. Tymczasem Jezus przyszedł na ziemię, żeby wzniecić nasz płomień na nowo. Działalność Jezusa to jest proklamowanie Królestwa Bożego, jego mocy, jego dobra, które ono niesie ze sobą, pokazywane przez cuda, jaki jest Bóg, jakie ma być to nasze życie, kiedy poddamy je Jemu właśnie. Jakie może być nasze życie, kiedy nie przestaniemy wierzyć, kiedy te 5 minut jeszcze dodamy, a później jak trzeba, to jeszcze jedne 5 minut. Może będzie potrzeba. Jakie może być nasze życie, jeśli nie przestaniemy wierzyć, że Bóg jest Bogiem cudów? Że przychodzi z pomocą, kiedy wydaje się, że wszystko się już skończyło i znikąd ta pomoc już nie może nadejść, że już nie ma żadnej nadziei, że już nie ma żadnej szansy, że już pozostaje tylko czekać, kiedy przyjdzie śmierć. A ta przyjdzie nieuchronnie. Nie mówię o tym, że każda choroba na ziemi tutaj zostanie uzdrowiona i nikt nam nie umrze z naszych bliskich, o których zabiegamy. To nie w tym rzecz. To tak nie działa. Mówię o tym, że nawet jeśli z choroby ktoś nie zostanie uzdrowiony, nawet jeśli ktoś inny umrze, to nie oznacza końca nadziei i końca wspólnej historii. Bo Królestwo Boże, ten świat Bożego panowania zaprasza nas do siebie, gdzie wszystko, co dobre, ma swój dalszy ciąg. Dalszy ciąg wolny od zła, wolny od cierpienia, wolny od definitywnych zakończeń, negatywnych. Więc nie przestawajmy wierzyć w to, że Bóg jest dobry, że Bóg wybawia nas od złego. Idźmy z Nim, bo On zaprowadzi nas do życia. Zaprowadzi nas tam, gdzie zobaczymy, że śmierć przegrywa. Jair poszedł z Nim do końca, i jeszcze dalej, niż wydawało się, że ma to sens, żeby zobaczyć, że tam, gdzie jest Jezus, śmierć przegrywa. Ta fizyczna, ta duchowa, każda śmierć. Dlatego w tym naszym czekaniu, od którego zacząłem, pamiętajmy, żeby czekać na to, co Bóg w naszym życiu chce jeszcze zdarzyć, co jeszcze chce nam pokazać, co jeszcze chce nam objawić, w jakiej sytuacji chce nas jeszcze postawić, żeby otworzyło to nasze oczy na to, że świat, rzeczywistość, nasze życie w rzeczywistości faktycznie polega na czymś innym, niż nam się wydawało. Polega na tym, że to wszystko prowadzi nas do Boga, prowadzi nas do Jego wieczności, gdzie wszystko naprawdę jest inne. I tego sobie i wam życzę, żeby mieć w sobie tę wytrwałość wiary jeszcze te 5 minut dłużej, które może być absolutnie decydujące dla nas. Amen.